Profesor Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze. Pana centrum zajmuje się taką koordynacją polityki publicznej rządu, tak? Czyli tak. Pan doradza też premierowi, co powinien zrobić, a czego nie powinien zrobić. Dobrze myślę? Dobrze wiem?
Owszem.
Donald Tusk proponuje, żeby 800+ prowadzić szybko, od 1 czerwca na Dzień Dziecka. Pan doradza premierowi, żeby to zrobić, czy nie?
Zdecydowanie nie, z tego względu, że wszystko musi mieć odpowiedni czas. Tym odpowiednim czasem wprowadzenia 800+ to jest taka sytuacja, kiedy właśnie inflacja będzie spadać, kiedy ta sytuacja, jeżeli chodzi o rynki i inflację, będzie się stabilizować. Wówczas możemy dać te dodatkowe miesięcznie około 2 miliardy złotych do kieszeni Polaków, z tego względu, że to 800+ mniej więcej kosztuje 2 miliardy miesięcznie, to nie będzie stanowić istotnego impulsu inflacyjnego.
Czyli natomiast 800 plus dzisiaj byłoby złe, a za pół roku w styczniu, lutym byłoby już dobre, tak?
Byłoby dobre z tego względu, że moment odpowiedni to znaczy wszystko. Z tego względu, że wtedy już inflacja będzie na niższym poziomie,
ale
prawdopodobnie 1%.
Ale nie mamy tej pewności, panie profesorze, że ta inflacja będzie taka niska. Nieraz się ekonomiści mylili, a sytuacja może być, no choćby mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, ona może wszystko zmienić.
Tu akurat większość osób jest bardzo jak gdyby spójna w tych prognozach, z tego względu, że właśnie bardzo dobrze widać, jakie są powody owej inflacji. Ona w dużej mierze jest importowana. O inflacji, o właśnie wysokiej inflacji stanowiły wysokie ceny nośników energii, paliwa, ale także żywności. I widzimy, że jeżeli te ceny spadają, to także właśnie inflacja w Polsce spada i będzie spadać i będzie miała charakter właśnie nawet jednocyfrowy. Tylko
a
pamiętajmy,
nie,
że inflacja
to co
to
wtedy?
Jest,
800+ nie będzie?
800+ będzie, bo my powiedzmy, jak już powiedzieliśmy, no to te słowa są wyryte w kamieniu, bo my jesteśmy partią, która jest wiarygodna. Jeżeli powiedzieliśmy, że będzie 500+, no to było 500+. Jeżeli powiedzieliśmy, że będzie 800+, to te 800+ będzie. Trzeba pamiętać, że jeżeli widzimy, jaki jest model inflacyjny, on jest w dużej mierze importowany, był związany z cenami nośników energii, no to ta inflacja będzie spadać.
Wielu ekonomistów uważa inaczej, ale nie chcę w ten obszar inflacyjny wchodzić, bo to jest zbyt długi temat, a mamy wiele tematów innych. Dopytam jeszcze pana o inflację, ale w kontekście tego programu rodzinnego 800+. Prezes Jarosław Kaczyński pytany niecałe 2 miesiące temu o 700+, powiedział, że to jest nierealne, bo to jest właśnie inflacjogenne. A teraz 800+ jest okej?
Dokładnie chodzi o ten moment, tak? Czyli teraz jesteśmy niemal pewni spadku inflacji. Widzimy to z miesiąca na miesiąc, ta inflacja spada i wiemy, że pod koniec roku może być nawet jednocyfrowa i wtedy to, co trzeba zrobić, no to właśnie dać rodzinom taką pomoc, bo my w tym czasie trudnym pomagamy. Druga sprawa jest taka.
Ja to rozumiem, tylko 700+ 2 miesiące temu nie było dobre, a ale dzisiaj teraz jest 800+ dobre.
Ale teraz
proszę wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak to jest, jak to się logicznie składa w całość.
Składa się logicznie z tego względu, że 2 miesiące temu nie byliśmy pewni tych prognoz, a teraz już jesteśmy w dużej mierze przekonani prognoz dotyczących właśnie owego cyklu inflacyjnego, bo wszystko te spadki, z którymi mamy teraz do czynienia, są zgodne z tym modelem prognostycznym. Jeżeli nie byłoby właśnie tej zgodności, to wówczas no, moglibyśmy mieć wątpliwości.
Ale przy tak w sumie też wysokiej inflacji, nawet jeśli ona będzie miała 8-9%, 800+ nie będzie już inflacjogenne za pół roku?
Nie będzie z tego względu, że może się to przełożyć na 1/10 mniej więcej wskaźnika inflacji, czyli to jest bardzo niski. Natomiast te inne efekty są bardzo pozytywne. Te inne efekty, no to właśnie jest pomoc rodzinom. Inne efekty, to pamiętajmy, że w tym cyklu, tak, trzeba gdyby te momenty odpowiednio przemyśleć. Jeżeli mamy problem teraz z inflacją, to później będziemy mieli problem, czyli ta inflacja spada, natomiast powiedzmy konsumpcja też spada, więc trzeba dawać też innego rodzaju impulsy. I jeszcze jedna ważna rzecz, tak, jak gdyby o czym większość osób nie pamięta. Jak było 500+, to był taki impuls, który wpłynął na wskaźnik dzietności.
No przez jak chwilę. Będzie potem wszystko wróciło do normy, czyli tendencji spadkowej.
Pan redaktor zapyta jakiegokolwiek demografa, eksperta w tej dziedzinie, to wiadomo, że taki impuls w postaci właśnie programu związanego właśnie z pieniędzmi wpływa na decyzje, które są odłożone, jeżeli chodzi o dzieci. Czyli ten 800+ znowu prawdopodobnie wpłynie na ten wskaźnik dzietności.
O, właśnie, prawdopodobnie.
Tylko, że nie będzie to też od razu, powiedzmy sobie jasno, tak? To nie będzie i duży wpływ, i długotrwały wpływ, ale będzie.
Panie ministrze, rozmawiałem 2 dni temu ze znanym politologiem. On powiedział, że trzeba powiedzieć wprost. Program ten 500+, to nie był program demograficzny. To była porażka. Trzeba się do tego przyznać i myśleć o dobrej polityce migracyjnej.
Więc był politologiem, ale nie był demografem. I nie znał, powiedzmy, tych uwarunkowań. To jest tak, że 500+ zmieniło prognozy dotyczące dzietności, czyli wpłynęło na wskaźnik dzietności, czy jest tak, że właśnie zmieniło te wskaźniki, które spodziewał się GUS. Co więcej, właśnie nie tylko na dzietność, ale także właśnie na decyzje dotyczące 3. i 4. dziecka. Tego też możemy się spodziewać w przypadku 800+, ale pamiętajmy, tak jak gdyby wpływ tego typu programów i w każdym podręczniku, to pan redaktor przeczyta, to jest wpływ krótkotrwały, tak? No bo to jest taki impuls dotyczący decyzji odłożonych, decyzji takich, ktoś się waha, zastanawia się, a to powiedzmy, to dodatkowe pieniądze.
Norbert Maliszewski jest naszym
gościem. Będą przekonywać do tego, żeby
przypomnę
właśnie podejmować decyzję.
Do tematu 800+ wrócimy w internecie. Ja teraz zapytam o bezpłatne autostrady, bo to jest kolejny program taki publiczno-rządowy, który poznaliśmy dokładnie tydzień temu. Wielu osób, wielu polityków też pyta, dlaczego mają być darmowe autostrady, a nie na przykład darmowa kolej, albo bilety bez VAT-u, albo bilety po prostu tańsze. Niemcy to wprowadzili i to bardzo dobrze działa. Jeden duży bilet miesięczny na cały kraj.
Więc my też liczyliśmy możliwość wprowadzenia tego biletu na cały kraj, natomiast problem jest to, że za czasów Platformy PSL-u to, co zrobiono, to koleje regionalne przekazano samorządom, no i sposób jak gdyby stworzenia tego biletu okazał się na tyle jak gdyby kłopotliwy, trudny, że nie ma tutaj takiej prostej analogii.
No to może chociaż chodzi na część, to co rząd ma wpływ.
Natomiast druga rzecz jest taka, że powiedzmy w przypadku Polski ważne są drogi, czyli Polacy powiedzmy poruszają się drogami i mamy kłopot w postaci, nie wiem, wyjazdów wakacyjnych, w postaci tych dodatkowych
opłat. No to jest raz w roku.
I teraz to, co można zrobić szybko, sprawnie i skutecznie, w sposób wiarygodny, no to znieść te opłaty na drogi publiczne. I jeszcze pojawia się jeden element. To jest tak, że my zmieniliśmy system pobierania opłat i w związku z tym, że zmieniliśmy ten system pobierania opłat na polski system właśnie, to się okazało, że mamy oszczędności związane z tym, więc znowu...
Wiele osób mówi, że pieniądze wydane na tę zmianę systemu, teraz za rok ten system pójdzie do kosza, no bo będzie niepotrzebny.
No ale to
pieniądze
jest fake
wydane.
News. No właśnie, znowu mamy do czynienia jak gdyby z ekspertami w dziedzinach innych niż o których mówią. Trzeba pamiętać, że te opłaty dotyczą samochodów ciężkich, powyżej 3,5 tony, tak? Czyli one będą cały czas pobierane. Więc ten system zbiera cały czas środki i przeznacza właśnie na budowę dróg.
Jeszcze jedno pytanie ważne w radiu, bo patrzę na zegarek, a pewnie wielu naszych słuchaczy za kierownicą. Co zrobicie z takimi firmami, które dzisiaj odpowiadają za autostradę? Na przykład tą Wielkopolską, czy A4 na południu, czy tą na północ, A1. To są prywatne firmy. One mają umowy na wiele, wiele lat. I co teraz? Co będzie za rok? Bo rząd obiecuje, że za rok te autostrady też mają być bezpłatne.
Będziemy oczywiście negocjować i to będą negocjacje, które będą służyły temu, aby właśnie większości osób...
A jak oni powiedzą, że nie?
Jak powiedzą, że nie, to powiedzmy inaczej. Wszystko to jest kwestia negocjacji, tak? Jak gdyby, jeżeli powiemy sobie, że nie, to z jednej strony...
Minister Buda zasugerował, że nawet może być coś w rodzaju wywłaszczenia. To jest rzeczywiście możliwy plan?
Wydaje mi się, że presja społeczna na tyle będzie silna, plus możliwości rządu są na tyle jak gdyby duże, aby właśnie przedstawić atrakcyjne obietnice, że taki plan jesteśmy
tylko
w stanie
zrealizować.
Tylko
to będzie odstraszające dla biznesu. Że można wszystko zrobić, żeby... No, że można nagle po prostu złamać umowę, która obowiązywała w imię jakiejś wyższej...
To jest tak, że tym firmom przez lata bardzo się opłacało właśnie ten biznes realizować. Co więcej, właśnie jakbyśmy się zastanawiali nad oceną, że być może za bardzo się opłacało im realizować ten biznes, bo umowy były w mojej ocenie zbyt korzystne.
Realizować nasz plan, a ten plan polega na tym, że przenosimy się do internetu. Profesor Norbert Maliszewski jest naszym gościem. Do zobaczenia i do usłyszenia za moment w mediach społecznościowych. Panie profesorze, wróćmy do tego, tak, do tej umowy, bo gdybym ja był takim biznesmenem, no nie jestem i pewnie nie będę, który ma umowę na 20 lat podpisaną, korzystną dla niego być może, nie korzystną dla reszty Polaków, ale korzystną dla mnie. I nagle przychodzi mi ktoś z rządu i mówi, ta umowa jest nieważna, mimo że jeszcze ileś tam lat przede mną, no to nie jest dla biznesu rzecz korzystna. Ona może odstraszyć kolejnych potencjalnych inwestorów, także za granicę, na których chyba nam zależy w Polsce.
Ta umowa już trwa wiele lat. Te firmy już czerpały przez wiele lat ogromne benefity. Ja bym się zastanawiał, czy te umowy nie były zbyt korzystne. Druga rzecz, na razie jesteśmy w ogóle przed negocjacjami.
Nawet
i one
jeśli
mogą
były
mieć
niekorzystne z punktu widzenia państwa, no to one trwają. Obowiązują,
tak, kto
się podpisał,
prawo jest prawem.
Ale pan redaktor
zakłada jedną rzecz, taką rzecz, która gdyby w negocjacjach może się zdarzyć na samym końcu i ewentualnie nie wiadomo, czy się w ogóle zdarzy, więc jest to, co jest najbardziej prawdopodobne, to jest zwyczajne negocjowanie biznesowe owych warunków i o tym mówmy w tym momencie, a nie rozważajmy jakichś scenariuszy, które są bardzo mało prawdopodobne.
To ile za to zapłacimy, w sensie my wszyscy Polacy z budżetu państwa, no bo to pojedziemy za darmo, ale to będzie kosztowało przecież, tak? Budżet państwa.
Znaczy, to jest tak, że mówmy na razie o tych drogach publicznych, a tam negocjacje przed nami, a jeżeli są negocjacje przed nami, no to wówczas nie możemy mówić w tym momencie o jakichkolwiek
sumach. No to z tych publicznych to nie jest tak dużo, bo to jest mały odcinek A2 i mały odcinek A4.
Ale jednak istotny, no i to też jest, powiedzmy, uciążliwość, bo to są kolejne bramki, które trzeba pokonać, plus pamiętajmy, że te odcinki odciążą też ruch taki wokół tych autostrad, z tego, i dlatego że ci mieszkańcy unikają autostrad, bo one jak gdyby to poruszanie się kosztuje, więc widzimy, że jest pozytywny efekt w postaci właśnie raz, że wzrostu bezpieczeństwa, dwa, w kieszeni właśnie Polaków zostaje więcej pieniędzy, trzy, no to jest ten początek procesu, od czegoś właśnie trzeba zacząć. Nie od razu Kraków zbudowano, zaczynamy od dróg publicznych.
Leki, kolejna propozycja, też o niej się bardzo dużo w tym tygodniu mówiło, mają być bezpłatne dla młodych bardzo i dla starszych. I teraz ja zapytam pana, czy wszystkie leki, czy takie na przykład na terapię ciągłą, jak ktoś chory na cukrzycę, na nadciśnienie, na serce, to są rzeczywiście leki często drogie, bardzo potrzebne, one co, będą za darmo, czy tylko niektóre będą za darmo?
Więc leki, które będą za darmo, to będą leki z listy. I teraz ta lista, która jest obecnie, będzie poszerzona z pewnością o dwukrotnie będzie większa i w rozporządzeniu do właśnie ustawy znajdzie się konkretny zapis, które to będą lekarstwa. To są te lekarstwa, które są właśnie w jakimś tam procencie na ogół refundowane. Też jest dyskusja na temat tego, czy będą to na przykład antybiotyki, wszystkie, i sam zakres tej listy będzie stanowić o tym,
czyli
jak
trochę tak obietnica, ale nie do końca, tak? To tak jakby obiecać ciastka, ale w tym ciastku nie będzie, nie wiem, bitej śmietany. Która zawsze jest.
Powiedzmy, to co my robimy, no to właśnie jesteśmy wiarygodni i odpowiedzialni, tak? Jak gdyby, jak będziemy mówili, że za chwilę, nie wiem, powiedzmy, witamina C jest refundowana, no to to nie ma, jak gdyby, nie jest racjonalne, tak? No z tego względu, że my to co robimy, to staramy się pomóc tym osobom, które na przykład najbardziej dotyka inflacja i w tym koszyku właśnie inflacyjnym te leki stanowią najwięcej. I teraz staramy się wypośrodkować. Ta lista będzie takim wypośrodkowaniem tych dwóch rzeczy. Jedna rzecz, no to właśnie, czyli powiedzmy pomoc tym osobom, które, dla których leki stanowią istotny właśnie element wydatków, a druga rzecz, no to właśnie to jest domena Ministerstwa Zdrowia, żeby wybrać te lekarstwa, które no tak, ale są i powszechne, i takie, które,
jeśli
które
by to
powiedzmy
było rzeczywiście
pomogą właśnie w realizacji tego celu,
taka praktyczna
odciążenia
dla
właśnie dla seniorów i dla rodzin.
To by propozycja taka systemowa, że rzeczywiście, tak jak na przykład z Wielkiej Brytanii, z tego co wiem, ktoś, kto jest ubezpieczony, idzie do lekarza, dostaje receptę, idzie do apteki, nie płaci nic, tak, bo jest ubezpieczony. Może taki system w Polsce, gdyby rzeczywiście wszedł, byłby systemem idealnym, a to, o czym pan teraz mówi, to jest takie trochę, no, PR-owa zagrywka, tak? Niby leki będą bezpłatne, ale okaże się, że nie wszystkie, niektóre.
Jeżeli tych lekarstw będzie 4000 albo i więcej, no to nie mówimy tutaj o PR-owej zagrywce, tylko mówimy o, powiedzmy, czymś, co kosztuje na przykład 2,5 miliarda, więc jeżeli koszt jest 2,5 miliarda, no to, te 2,5 miliarda zostaje w kieszeni seniorów i rodzin. Czyli to jest istotna pomoc. Owszem, może być tak, i tutaj wydaje mi się, że ja szedłbym w tę stronę, tak, że w kolejnych etapach te listy możemy poszerzać, tak, żeby właśnie jeszcze lepiej celować w potrzeby odbiorców, ale zacznijmy od czegoś, tak? Wcześniej w ogóle niczego nie było, w żadnej refundowanej listy, żadnych darmowych leków. Zaczynamy właśnie od dużej listy lekarstw za darmo i poszerzamy grupę odbiorców, a później kolejno, powiedzmy, to może się poszerzać. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, którą jak gdyby słyszałem w rozmowach właśnie z Polakami, jak jeździłem, tak? Jak gdyby lekarze muszą też polecać te leki z listy właśnie tej leków darmowych, bo często niestety to, co robią, no to wybierają droższe odpowiedniki.
Często też jest...
I to jest ważny element właśnie, który powinniśmy kierować do pacjentów,
żeby oni... Ale kto za tymi lekarzami będzie stał? Jakiś policjant, który będzie im sprawdzał recepty?
Więc to jest idealny moment właśnie w rozmowie z panem redaktorem, tak? My możemy właśnie teraz pacjentom powiedzieć, pytajcie o te leki właśnie z darmowej
listy. Panie profesorze, mamy propozycje dla najmłodszych, mamy dla najstarszych, a co dla tych, którzy mają około 40? Nie mają rodziny, są powiedzmy singlami, dobrze zarabiają, płacą wysokie podatki, oni, jeśli pan słucha też Polaków, to oni często mówią: Ja już nie chcę płacić na tych, no, często takich, których nie chcę wspierać.
Mieszkanie?
Tak?
A mają mieszkanie?
Tego nie wiem. No, różnie z tym bywa. Mówią, że dają do budżetu dużo, a dostają nic.
I teraz, jeżeli to są single właśnie w takim wieku, to te osoby mogą uzyskać pomoc w postaci właśnie bezpiecznego kredytu. To jest bardzo też duży wydatek ze strony państwa, bardzo duża pomoc w trudnym czasie, no bo wiadomo, zmieniła się sytuacja na rynku budownictwa.
Tylko teraz ten kredyt też trudniej wziąć, trzeba mieć zdolność kredytową wyższą niż jeszcze rok czy dwa temu.
I teraz to też jest kolejna rzecz, kolejny fake news, tak? Jak gdyby to, co się dzieje, no to raz, że właśnie ten bezpieczny kredyt daje możliwość wzięcia tego kredytu, plus zmieniła się rekomendacja KNF-u, a ci eksperci, tacy właśnie medialni, tej rekomendacji nie uwzględniają i teraz naprawdę ta zdolność kredytowa jest na niskim poziomie, żeby móc wziąć ów kredyt.
No tak, na 15 tysięcy za metr kwadratowy. To też nawet dobrze zarabiających na to dzisiaj nie stać.
Nie, to jest tak,
takie są ceny w Warszawie.
Że nawet osoby, które powiedzmy zarabiają dużo mniej niż średnia, będą mogły kupić takie przeciętne, czyli tam powiedzmy mieszkanie za 300-400 tysięcy właśnie nawet w dużym mieście, tak? Ale pamiętajmy, że my też musimy rozwiązywać, bo cały czas się koncentrujemy na, nie wiem, metropoliach, ale to też jest problem mniejszych miejscowości, tak?
No i tam właśnie. Też... I program Mieszkanie Plus, który miał dotyczyć tych miejscowości, nie wyszedł. Sztandarowy program premiera i porażka.
Więc tych mieszkań, które tam oddano, to jest właśnie ponad 40 tysięcy, znaczy w trakcie budowy lub powiedzmy już oddanych.
A druga ile sprawa, być, przypomnijmy?
Druga sprawa, miało być więcej, więc, ale pamiętajmy też o tym, że i wyciągamy też z tego wnioski, tak, że z jednej strony trzeba mieć trzy filary. Polacy przede wszystkim marzą o własnym mieszkaniu, stąd właśnie taka pomoc w postaci bezpiecznego kredytu i liczba właśnie oddawanych mieszkań w zeszłym roku i w tym roku będzie rekordowa, czyli cały czas budowano bardzo dużo mieszkań, czyli powiedzmy...
No 100 tysięcy miało być. Jeśli ja dobrze pamiętam.
Tak, ale
taki
jeżeli chodzi
z tego programu.
Mówię o tym filarze, że powiedzmy, jeżeli ludzie marzą o własnym mieszkaniu, no to zauważmy, że powiedzmy stworzono takie warunki na to, żeby to budownictwo się rozwijało. Teraz w związku z trudną sytuacją ta liczba właśnie pozwoleń na budowę malała, stąd właśnie nasza pomoc w postaci bezpiecznego kredytu, żeby odwrócić ten trend. Druga sprawa jest taka, że bardzo dużo w Polsce jest pustostanów, tak? I też powiedzmy pustostanów, które są w gestii samorządów, czyli ten drugi filar to mamy fundusz, którym, za pomocą którego właśnie te samorządy mogą te mieszkania remontować.
Pan mówi o czymś jest obok, a ten program rządowy, który miał być sztandarowym projektem, no nie wyszedł.
Ale są kolejne i teraz samorządowe inwestycje mieszkaniowe. Tam samorządy angażują się bardzo mocno i ten program się rozwija. Czyli mówię o tym, że powiedzmy obok tego programu są trzy inne sposoby działania w zakresie budownictwa, które realizują te cele i które będą się rozwijać, więc czasem nawet jeżeli jeden program nie osiąga takich rezultatów, których się spodziewaliśmy, no to są też inne działania realizowane i o nich teraz mówię.
58% Polaków, to jest sondaż Polsteru dla Superekspresu wczorajszy, nie wierzy, że te obietnice uda się wszystkie zrealizować, te, o których mówiliśmy. Sporo.
To jest więcej niż powiedzmy, czyli ci, co wierzą, tak? Czyli ja odwrócę.
Wierzę powiedzmy 40%, nie wierzę.
No właśnie, właśnie.
60%
teraz,
prawie.
I teraz tak. I teraz zobaczmy, co się, dlaczego właśnie tak powinniśmy jak gdyby w drugą stronę patrzeć. Te oceny to są oceny, które często są zapośredniczone przez właśnie preferencje polityczne. No bo jest debata medialna i teraz jeżeli mamy wynik, który już jest ponad tam 37%, to już jest sukces z tego względu, że to jest jak gdyby elektorat większy niż powiedzmy niż poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Kolejna sprawa jest taka, że z wewnętrznych badań jak gdyby mamy wyniki zupełnie inne.
Czyli co więcej, że większość Polaków ufa,
większość, tak,
że się czyli, uda to zrobić?
Tak, poza tym wiele było badań także i BRIS-u, nawet dla powiedzmy, nie wiem, dla wirtualnej Polski było ostatnie badanie chociażby indikatora dla wiadomości, gdzie widać, że popiera program 800+, ponad 50...
Co niego popierać, a co niego wierzyć, że to uda się zrealizować?
Znaczy jest tak, że nie chcę tutaj jak gdyby mówić o braku wiarygodności tej sondażowni, ale ten wynik jest zupełnie inny niż otrzymujemy i niż inny, niż inne, które dotyczą ten, właśnie tego typu badań.
Co jeszcze rząd przez te 5-6 miesięcy do wyborów obieca Polakom?
Oczywiście, jak gdyby opowiedzieć o tym, to dzisiaj nie opowiemy, natomiast powiem
jedną
rzecz.
Ale macie jakieś plany?
Powiem jedną rzecz, tak, czyli te programy, które się pojawią, są dobrze wycelowane, dotyczą właśnie problemów typu właśnie wysoka inflacja i radzenie sobie ze skutkami tej wysokiej inflacji.
Te, które poznaliśmy, a ja się pytam o te, które dopiero poznamy.
Te, które poznamy, też dotyczą właśnie tego, aby redukować właśnie wysokie, znaczy te, które poznamy, dotyczą redukcji skutków wysokiej inflacji, czyli będziemy pomagać ludziom, bo my właśnie w tym trudnym czasie koncentrujemy się na tym, aby właśnie pomagać, czyli tworzyć programy, które są dobrze policzone, które zrealizujemy, które nie są właśnie obietnicą tylko rzuconą na wiatr, jak powiedzmy, nie wiem, 800+ od 1 czerwca.
Czyli będą to programy plus minus społeczne, tak?
Więc liderzy przedstawią kolejne działania, no ale możemy się powiedzmy spodziewać, że część z tych programów to będą programy społeczne, z tego względu, że to wynika, czyli taki kształt tych programów wynika z rozmów z Polakami. Oni oczekują
Minuta.
Pomocy. I właśnie i w taki sposób będziemy działać.
Do końca, bo muszę pilnować naszego czasu. Jeszcze jeden bardzo ważny wątek, KPO. To wszystko rozegra się do końca tego miesiąca. Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym. Ustawa o Sądzie Najwyższym bardzo ważna. Od niej być może zależy właśnie los KPO. Jak pan to widzi? Czy rząd jakiś prowadzi negocjacje z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, żeby w ogóle rozpatrzyli tą ustawę?
Rząd nie może w jakikolwiek sposób wpływać na powiedzmy działanie Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast mamy ekspertyzy, które niezależnych konstytucjonalistów, które wskazują na to, że ja mam taką, jestem ostrożnym optymistą, że właśnie zapadnie wyrok, który będzie dla nas korzystny.
Wyrok w Trybunale.
Tak. Czyli Trybunał orzecze właśnie w taki sposób, aby powiedzmy możliwe, żebyśmy mogli uruchomić długo oczekiwane środki.
To dobijając do brzegu, czyli jeśli z polskiej strony będzie taka dobra decyzja na taki sąd, ta ustawa będzie wprowadzona, czy czuje pan, że do końca tego roku te pieniądze z KPO do Polski przypłyną albo do wyborów?
Jestem ostrożnym optymistą. Raczej mówię o tym, że te środki się pojawią, natomiast pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, tak? My już te działania realizujemy, tak? My prefinansujemy, rozwijamy branżowe centra umiejętności,
rozwijamy. Wszystko wiem, tylko te pieniądze program. Tak skądś potem trzeba będzie do tej dziury, tak? Załatać. jeśli tych pieniędzy z KPO nie będzie, to te dziury będą jeszcze grubsze, jeszcze większe.
Ale te środki są, bo są ze zwrotów chociażby z wcześniejszej tarczy antyinflacyjnej. Te środki, powiedzmy, budżetowe w Polsce są większe na skutek tego, że uszczelniliśmy...
Ile szans pan daje, że KPO do wyborów w Polsce będzie?
Ja tutaj nie będziemy właśnie bawić się w takie spekulowanie, natomiast ważne jest to, że na tyle ta sytuacja finansowa, budżetowa jest dobra, że nas stać po prostu na prefinansowanie. Co więcej, właśnie zapominamy o tym, że bardzo dużo inwestycji ma charakter właśnie rządowy i to jest też ważne, żeby właśnie z tych środków krajowych
kończyć, panie profesorze, ale
umieć, powiedzmy, dobrze, mądrze inwestować.
Chciałbym, żebyśmy jeszcze raz się spotkali i porozmawiali o tych programach, bo to jest ważne dla Polaków. Profesor Norbert Maliszewski, Centrum Rządowe Centrum Analiz. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.